Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Joanna Ryngwerska, program menadżer w APS, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A zaczynamy od handlu międzynarodowego, międzyoceanicznego, transatlantyckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził w czwartek nałożeniem 200% ceł na wina i inne alkohole z państw Unii Europejskiej, jeśli Unia nie wycofa ogłoszonych dzień wcześniej ceł, na przykład między innymi na amerykańską whisky. Więcej ceł na Unię Europejską zostanie wprowadzonych 2 kwietnia. Konflikt o cła zagraża transatlantyckiemu biznesowi o wartości 9,5 biliona dolarów rocznie, ostrzegł z kolei Europejski Oddział Amerykańskiej Izby Handlowej w opublikowanym dzisiaj raporcie Transatlantycka Gospodarka 2025. Kto ma więcej do stracenia w tej wojnie handlowej, Stany Zjednoczone czy Unia Europejska? My się tutaj skupimy właśnie na Unii Europejskiej, bo wiadomo, że Stany Zjednoczone też okładają cłami i Kanadę, i Meksyk, i zagroziły Indiom, i krajom BRICS-u, więc no tutaj...
Lubią grozić.
Lubią grozić, Małgorzata Tobiszewska. To kto ma więcej do stracenia? Albo do zyskania może.
Wszyscy mają.
Profesor Anna Zielińska-Głębocka.
To trudno powiedzieć procentowo, kto więcej, kto mniej, dlatego że zawsze na wojnie handlowej wszyscy tracą. Wszyscy. No to już znamy z historii. Merkantylizm, który no, też spowodował właśnie takie nacjonalizmy, taryfy, ograniczenia i tak dalej, no został na szczęście ubalony przez liberałów. A teraz republikanie amerykańscy chcą robić kolejne merkantylistyczne podejście, no i wojny. To jest naprawdę chore, ja muszę powiedzieć, że to, co Amerykanie robią, to jest chore, dlatego że mamy w tej chwili sytuację taką, że jesteśmy po pełnej globalizacji handlu. Globalizacja oznaczała, że specjalizacja poszła w takim kierunku, że przy wytworzeniu zwłaszcza tych tak zwanych przetworzonych produktów brały udział firmy z bardzo wielu krajów. Tak się podaje takie przykłady, ile tam firm przy produkcji jednego smartfona, przy produkcji jednego komputera. To jest kilkadziesiąt firm, które ze sobą kooperują i w związku z tym no, eksporter, który jest tym ostatecznym, powiedziałabym, producentem, no ma w swoim produkcie bardzo wiele importu z bardzo różnych krajów. I teraz pytanie, no jak to wszystko wyliczyć? I OECD już podało metodę wyliczania tego typu efektów handlowych, czyli bilansowania, w oparciu o tak zwany handel wartością dodaną. Tak to się w literaturze określa. I są metody przeliczania takiego handlu, który jest podawany w urzędach statystycznych, na handel wartością dodaną, a więc ile dodaje ostateczny producent danego dobra. A cała reszta to jest wsad tak zwanego importu. Importu, który pochodzi z bardzo różnych krajów. Stąd naprawdę to, co podaje w tej chwili administracja amerykańska, że takie straszne straty ponosi ze względu na to, że większość to jest import z różnych krajów, w tym z Unii Europejskiej, to nie jest prawda, dlatego że powinni to ekonomiści amerykańscy, bo oni wymyślili te nowe metody liczenia właśnie tego handlu wartością dodaną, no troszkę podsunąć administracji, żeby jednak się opanować i nie wprowadzać aż takich restrykcji handlowych, które zniszczą w ogóle gospodarkę światową. Bez sensu. Wprowadzą straszną inflację wszędzie i to za parę lat będziemy płacili ogromne koszty tego.
Oni do tych wyliczeń zresztą w handlu między Stanami a Unią Europejską się okazuje w ogóle iPhone'ów nie wliczają, a proszę zobaczyć, ilu Polaków ma iPhony na przykład. No, już nie powiem ilu Europejczyków. No,
40 parę film firm uczestniczy w wytwarzaniu iPhone'ów. Od metali ziem rzadkich, od litu, od innych metali, poprzez niewielkie części, firmy z całego świata. Mamy przez parę dekad globalizacji i nie może jedna administracja obali cały system porządku światowego. To jest chore.
Tak, zwróćcie też uwagę na to, że przecież nawet COVID spowodował straszne zawirowania na rynku, tak, gospodarczym, bo nagle się okazało, że te komponenty nie mogły dochodzić, tak, nie były w terminie, więc czekaliśmy na samochody, wyznaczali termin na rok, tak.
Samochody, leki na tarczyce, przecież
dokładnie. Nawet. Więc tutaj myślę, że administracja amerykańska wprowadza bardzo takie rozwiązania, które spowodują, właściwie już powiem, one już spowodowały chaos na rynku, na rynkach gospodarczych, bo też przecież jest spadek indeksów w Stanach Zjednoczonych, giełdowych.
I to amerykańskie
właśnie przez to, że są takie nieodpowiedzialne działania. Więc myślę, że Ameryka również straci. Tak? Natomiast my, jako Europa, uważam, że powinniśmy też trochę jak gdyby zastanowić się sami nad tym, jakie produkty wybieramy. Świetnie zrobiła Portugalia, rezygnując z F-35, mówiąc, że z taką administracją niepewną, tak, gdzie za chwilę może odetną im jakieś GPS-y, czy nie wiem, nie znam się dokładnie na
wystarczy, że nie podadzą kodów nowych.
Więc to jest po prostu nieodpowiedzialne, więc uważam za świetny ruch i myślę, że również my pozostałe państwa europejskie powinny się głęboko nad tym zastanowić, bo my musimy się zabezpieczyć przed nieodpowiedzialnymi decyzjami, tak? Ameryki. A Ameryka, tak narzekają na to, że tak ich zalewa ten import z Europy, ale sami proszą o jajka, tak? Bo brakuje im jajek. Przecież, tak?
Ptasią grypę.
Bez Europy też jakoś nie potrafią żyć.
Znaczy Europa musi zmniejszyć stopień zależności od Stanów Zjednoczonych w bardzo wielu dziedzinach, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, troszkę telekomunikacyjny, informatyczny. No i tutaj potencjał Europy jest duży i rzeczywiście, ale wszystko wymaga czasu. To nie jest takie proste, żeby w Europie stworzyć taki odpowiednik, na przykład to, co pani wspomniała, F-35. No, Europa ma dosyć dobrą broń, ale brak jest takiej koordynacji, logistyki i tak dalej. Także to trochę czasu potrzeba.
Joanna Ryngwerska, co z tym potencjałem?
Tak, jest. Znaczy, ja chciałam zacząć od tego, że można łatwo zauważyć, że część dóbr, które wytwarzają Amerykanie, z powodzeniem wytwarzają również Chiny czy Korea Południowa. Już dziś Portugalczycy zbierają się do tego, żeby kupić inne myśliwce niż F-35, mimo tego, że F-35 są myśliwcami piątej generacji i nikt na świecie takich nie wyprodukował jeszcze. Ale tu wchodzą w grę takie samoloty jak Rafale, Eurofightery czy Gripeny. Tutaj z pewnością ten przemysł czy Hiszpanii, Francji, Włoch jest brany pod uwagę. Już mówi zresztą prezydent Macron, że jest otwarty na negocjacje z Portugalczykami. Portugalczycy w tej chwili mają dwie dywizje myśliwców. To są około 24 czy 28 maszyn. Chcieli kupić od Amerykanów kolejne 24. Na dzień dzisiejszy zerwano te negocjacje, ale miało to związek nie tyle co z cłami, ile z zachowaniem Donalda Trumpa wobec swoich sojuszników i niestabilnością. To, co pokazał z Hirmasami na Ukrainie, odłączając dane wywiadowcze dla wojskowych wojsk Ukrainy, sił zbrojnych, no to było coś poważnego i na to zwracamy uwagę. Mimo tego, że Portugalia na dzisiaj nie odczuwa skutków wojny na Ukrainie, bo jest oddalona od tej granicy, no to myślę, że wszystkim w Europie otworzył oczy. Dodatkowo, zwracając uwagę na kraje takie jak Portugalia, które mogły zerwać też te umowy rozmowy na temat zakupu F-35, mogły być podyktowane też tym, że dopiero w 2030 roku Portugalia zapowiedziała zwiększenie wydatków na obronność do 2%, gdzie Trump na samym początku zapowiadał, że nie będzie chronił sojuszników, którzy nie przeznaczają co najmniej 2% swojego PKB na obronność.
No teraz już podnosi. Już nie 2,5, już wyżej teraz jest wymagane przez Trumpa. Już najlepiej, żeby było 5% albo i więcej. Albo 17 jak Amerykanie.
Trudno w ogóle z nim polemizować. Dokładnie, bo tak. Trump uprawia taki galop gisza. Tak. To jest takie w retoryce określenie, które mówią o tym, że przeciwników zarzuca się stekiem kłamstw i takich nieoczywistości, gdzie ludziom opadają ręce, bo nie wiadomo, za co naprawdę obalić to kłamstwo oczywiste, tak? No więc stąd ta niestabilność, myślę, też taka na rynkach, bo po prostu...
Mimo tego rzeczy, które... w zapowiedziach specjalistów, bankierów, miałam okazję brać udział w jednej z takich prezentacji, ta dzisiejsza niestabilność rynków amerykańskich ma potrwać do trzeciego kwartału. Od trzeciego kwartału ma nastąpić stabilizacja. Myślę, że Trump nie jest człowiekiem, który działa raptownie i nie patrzy w przyszłość. Raczej jest to podyktowane obliczeniami i przewidywaniami giełd i bankowców.
Tak naprawdę samo pani w to wierzy?
Wierzę
w to. Że on się opiera na analizę?
Tak samo jak wierzę, że w Białym Domu podczas spotkania Zełenski-Trump doszło do takiego spektakularnego przedstawienia, które było przygotowane wcześniej.
To łatwo to było zauważyć. Ustawka, no to wiadomo, tak jest. Ustawka była.
Wszystko też jest moim zdaniem... podyktowane, co mamy do stracenia. No, Ameryka od nas niewiele kupuje, raczej my korzystamy z amerykańskich, my jako Polska.
Polska, no tak.
Ma dużo do stracenia na pewno z Danią. Mówimy tutaj o lekach, bo większość leków, jakie importuje, to są duńskie leki, a z Duńczykami, od tego co wiemy, to na razie prowadzi małą wojenkę o niektóre terytoria i wyspy.
O Grenlandię, tak.
No, słynny lek Ozempic, tak, który po prostu to jest importowany do Stanów Zjednoczonych.
A to nawet nie wiedziałam, że ten lek jest z Danii.
Tak, zdaje się, że Skandynawowie tutaj wiodą, jakże tak powiem, prym.
Wydawało mi się, że Szwecja jest mocniejsza w tym, ale to ciekawa informacja.
A my teraz zmieniamy temat, przechodzimy na nasze rodzime podwórko polskie. Do 25 lat więzienia grozi prezesowi i członkowi zarządu serwisu cinkciarz.pl, i którzy mają odpowiadać za oszukiwanie klientów internetowego Kantoru na łącznie kwotę ponad 49 milionów złotych. Jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany, drugi gdzieś przebywa za granicą, więc na razie polski wymiar sprawiedliwości jeszcze go nie znalazł. Internetowy Kantor wymiany walut zatrzymywał pieniądze klientów i nie wymieniał ich na inne waluty. No i tutaj to kolejna taka sprawa po wielu, wielu innych. Dlaczego my dajemy się nabierać różnym tego typu instytucjom, które uważamy za finansowe? Tak właściwie nie wiem, jak nazwać te podmioty. Na ile my jesteśmy świadomi ryzyk związanych z korzystaniem choćby z usług finansowych w internecie?
No, powiem tak. cinkciarz.pl myślę, że jest dosyć znany.
Bardzo
muszę
znany
przyznać,
nawet,
tak,
bardzo
muszę
znany,
przyznać, tak. Że sami też korzystaliśmy z jego usług, dlatego że oferował.
Wyglądało, że to w miarę stabilna firma.
Tak,
jest,
stabilna firma. Ponadto, co przyciągało, to to, że przede wszystkim oferował lepsze kursy. Tak, to więc i to można było przez internet załatwić, nie trzeba było gdzieś tam chodzić do banku, nie trzeba było gdzieś po kantorach biegać, więc to było bardzo, bardzo świetne rozwiązanie. Co się stało, że nagle zaczęli sprzeniewierzać tutaj pieniądze klientów, no tego nie wiem. To trzeba byłoby zapytać tutaj przede wszystkim tych, którzy je zdefraudowali.
Mam wrażenie, że tam jakieś bitcoiny w tle były, bo może.
No może.
Może interes nie wyszedł.
Zastąpimy sądu, tak. Nie zastąpimy sądu, więc nie możemy tutaj wyrokować,
nie,
czy oni są,
absolutnie.
Czy oni są winni, czy niewinni, ale no coś tam się dzieje i też nie wiemy, czy jest to wina personalna, tylko kilku osób, czy jest to w ogóle wina systemowa,
no tak.
Że oni może przecenili swoje możliwości. Te, jak pani mówi, tutaj zmiany kursowe były korzystniejsze dla kupujących niż dla sprzedających i w związku z tym no może wpędzili się w straty jakieś, no nie wiadomo. To już dopiero proces sądowy wykaże, jaka była przyczyna tego. Bo
a wystarczy czasami, jeden no, taki czarny łabędź.
Dokładnie, czarny łabędź,
i,
tak.
I przeraża się, też to właśnie, że tak. Potem tracimy zaufanie też, tak, do
tak,
instytucji, które wydawało się, że świetnie funkcjonują, no. Że świetne rozwiązanie.
No. Znaczy, bardzo ładną nazwę jeszcze do tego.
Tak.
Grupa kapitałowa
się z PRL-em.
Grupa kapitałowa no. Konotoksja, no. Która jest zarejestrowana na Cyprze i jest właścicielem marki cinkciarz.pl.
No, tak. Mówi ten Cypr, prawda?
Do której należała też spółka właśnie Invest cinkciarz.pl. No już poinformowała o zamknięciu tego oddziału w Polsce. Natomiast nadal serwis wymiany walut funkcjonuje, tylko dlatego, że nie ma w tej chwili przepisów, które regulowałyby wymianę walut w internecie. Działa to na zasadzie sklepu internetowego. No tak naprawdę warto zwrócić uwagę na to, że działają na licencji z 2017 roku Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych. Nie miała tutaj w żadnym przypadku udziału nasza Komisja Nadzoru Finansowego, co ma się zmienić między innymi po wprowadzeniu ustawy o rynku kryptoaktyw. Jeszcze wracając do tych elementów, no ja pierwsze, znaczy jak ja usłyszałam cinkciarz.pl i to było bardzo dawno temu, bo spółka już chyba 12
no
lat
tak,
jest na rynku,
to z tego, co
mnie uczono w szkole i znaczenie języka polskiego, to jest osoba, która się zajmuje nielegalną wymianą walut. No to już powinno zwrócić uwagę Polaków, bo przecież nie gęsi swój język mamy i znamy.
Ale było dowcipnie.
Tak jest. Natomiast z drugiej strony dopuszczono firmę cinkciarz.pl, wiedząc, że nie ma przepisów regulujących wymianę walut w internecie i działają na zasadzie sklepu internetowego, do tego, żeby na przykład od 2014 roku do 2018 roku sponsorowali polską piłkę nożną, reprezentację Polski, dalej polską ligę koszykówki od 2016 roku. Byli nawet sponsorem młodzieżowych piłkarskich mistrzostw UEFA Euro U21 w 2017 roku. Stąd pewnie Polacy też zawierzyli. No,
to
widząc,
tak jak Amber Gold, bo oni też trochę tak mocno
no nie zupełnie, bo
ten...
tutaj...
Amber oni krócej byli na rynku
nie
zdecydowanie.
Zupełnie. Tutaj prokuratura zarzuciła tak naprawdę firmie inwestycyjnej, bo tutaj wchodziły w grę dwie spółki, ten oddział zamykany jest w tej chwili przez Konotoksję. Działanie na niekorzyść klientów, czyli tak naprawdę zablokowano konta nie cinkciarz.pl, kantoru wymiany walut, tylko spółki inwestycyjnej, która później te waluty, bo to polegało na tym, że mogliśmy zmienić na obcą walutę w tym internetowym kantorze walut, a następnie przekazać te pieniądze do banku poprzez inną spółkę, właśnie inwestycyjną. I zablokowano konta, chyba 328 kont spółki konotoksja właśnie tej inwestycyjnej. Spółka próbowała cinkciarz.pl tłumaczyć się, no, między innymi znanym aktorom, iż ma zablokowane tutaj aktywa. Z drugiej strony wytoczyła z kilku polskim i zagranicznym bankom sprawy o to, że była to zmowa bankowa działająca na niekorzyść właśnie cinkciarz.pl firmy. No, w tej chwili mamy 1200 skarg na koncie, gdzie w październiku w zeszłym roku było, nie pamiętam, ze 180. Dzisiaj mamy 1200. Co warto zaznaczyć, to faktycznie prokuratura zabezpieczyła pendrive'y z kryptowalutami. Tam zgromadzonych jest około 200 milionów złotych plus tokeny.
Więc zobaczymy, jak to się zakończy i czy klienci będą mieli szansę na zwrot ich pieniędzy. Jeśli tam jest 200 milionów złotych, to
tak, ale na osobę fizyczną.
Do dyskusji wrócimy za chwilkę. Joanna Ryngwelska, Małgorzata Tobiszewska, profesor Anna Zielińska-Głębocka, Iwona Wysocka. Wracamy za moment.
Ludzie i pieniądze.
A zaczynamy w sumie od smutnej informacji, bo z rynku znika pionier roślinnej gastronomii w naszym kraju, informuje Puls Biznesu. Pod koniec marca zostanie zamknięty ostatni lokal istniejący od 2013 roku istniejącej sieci. Przez 12 lat chodzi o sieć Krowa Żywa. Przez RZ pisane w środku. Rozwijały największą sieć gastronomii wegańskiej w Polsce w szczytowym momencie. 3 lata temu miała 22 lokale w 10 największych miastach. Dlaczego projekt upadł? Czy Polacy odwracają się od dań bezmięsnych? Co się takiego stało, że fajny w sumie projekt, fajna nazwa bardzo, przewrotna, upada?
No jeśli mogę dać tutaj komentarz.
Anna Zielińska-Głębocka.
Weganizm to jest dosyć jednak niszowa jakby grupa konsumentów wegan, dlatego że wegetarianie to jest ta grupa, która jest zdecydowanie silniejsza i bardziej popularna i bardzo wiele osób, które rezygnują z mięsa, no ale jednak decydują się na dietę wegetariańską, a z tym wegańską jest bardzo ciężko, dlatego że i przygotowanie w domu jest ciężkie i smak też nie do końca odpowiada konsumentom. Także niewykluczone, że po prostu część tych wegan się przerzuciła na wegetarianizm i dlatego ta dieta wegańska i produkcja wegańska nie jest aż taka popularna. Ja tak tylko gdybam.
Czy oni też mieli wegetariańską.
No właśnie. No tak. Jeśli wegetariańska, to ja myślę, że to pozostanie popularne. No, zwłaszcza wśród młodszych osób, które są bardziej świadome tego, jak wyglądają zmiany klimatyczne i na ile produkcja zwierząt no, pogarsza klimat, bo i metan, i CO2 to są te gazy, które powodują najsilniejsze zmiany klimatu. Powiem Państwu, że jak byłam w Nowej Zelandii i zobaczyłam, jakie tam są ogromne stada krów, nie wiem, czy Pani byłyście tam, i bardzo, bardzo rzeczywiście dobre warunki, dlatego że one cały rok są na świeżym powietrzu, na trawie, świeżej trawie, ale to są ogromne, ogromne stada. Faktem jest, że ta wołowina, którą tam oni oferują, jest przepyszna, chyba nawet lepsza niż argentyńska, no ale produkcja metanu jest ogromna, także ale jak sobie z tym poradzić, to nie mam pojęcia.
Nie wiem, czy Polacy się odwracają. No. To, że Małgorzata pada gdyby jedna firma, o niczym nie świadczy, właśnie. Bo to zależy przecież od wielu czynników. Sami myślę, że Państwo wszyscy wiecie doskonale, że jeden przedsiębiorca zrobi wspaniały biznes, rozbuduje i tak, a drugi po prostu nie poradzi sobie z tematem i w którymś momencie ugrzęźnie. To tutaj przyczyn może być być bardzo wiele, dlaczego akurat ta firma pada, tak? Być może źle zainwestowali, być może zrobili błędny biznesplan. Natomiast myślę, że Polacy jednak, czy dania wege, czy wegetariańskie, jak najbardziej od tego nie odchodzą, wręcz przeciwnie.
Minutę, Jonda.
Jasne. Ciężko jest mi się nie zgodzić tutaj z panią profesor, tutaj z panią. Natomiast no, marka zadebiutowała w 2013 roku. Już w 2016, mimo oczywiście tej idei, słusznej idei, oczywiście jak najbardziej, to Nowa Zelandia, obserwacja krów na zielonej trawce jest przepiękna, ale obserwacja krów produkują, tak, no, nawet nie w rzeźni, ale produkcja krów, że tak powiem, jest niczym przyjemnym dla nas, a wydaje mi się, że tutaj idea jest wspaniała. Być może marketing zawiódł faktycznie, nie znaleźli inwestora. Mówią o tym prezesi, że prezes mówi o tym, że to są nałożone dodatkowe koszty. Na pewno moment COVID-u też spowodował zamknięcie restauracji i większość z nich upadała. Fajnie, że przetrwali. Jest 2025 rok, oczywiście początek roku. Ale z tego co wiem, już w 2016 roku mieli problemy finansowe i zwolnili część ekipy, ponieważ strajkowała. Nie było wypłat na czas, albo uzależnione były od utargów.
A z drugiej strony być może też padli ofiarą własnego sukcesu, bo tych różnych dań wegetariańskich jest coraz więcej nawet w różnych sieciach handlowych w tej chwili do kupienia.
No, McDonald's, Burger King,
dokładnie.
Wszyscy
poza tym dużo jest małych restauracji też takich wegańskich.
Wszyscy serwują.
Oczywiście.
I tu musimy niestety kończyć, bo dzisiaj audycja krótsza, ponieważ za chwilę o cyfryzacji troszkę. Moimi i państwa gośćmi były dziś Joanna Ryngwels, program menadżer w APS, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Miłego dnia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.